Kochani, braterstwo, jest wielkie przywilejem tutaj być między wami. No i wielką radością, którą mi Pan sprawił, że mogłem się znaleźć tutaj między wami. Wyglądało na to już, że nie będę mógł przyjechać, ale Pan pokierował tak, że jestem teraz między wami. Drodzy braterstwo, najpierw mam dług. Wiele pozdrowień. Mam braterstwu przesłać od rodziny, od żony, która została z teściem, od innych członków zboru naszego w Hamburgu, od różnych zborów w Niemczech, ze zboru z Münster, ze zboru z Ludwigshafen, od wielu braci z Francji, a nawet pozdrowienia od mojego szwagra ze zboru Milwaukee w Stanach. Prosił nas, no i bracia tam ci wszyscy się też dołączają do tych pozdrowień. No i bracia z komitetu z Down, którzy wydają poranek w USA. Kochani braterstwo, nie ma większej radości dla nas, jak przebywać z braćmi, a inaczej to można wyrazić, w domu pańskim. No i chciałem się, zanim przejdę do, żeby podzielić się moim tematem, chciałem znowu z psalmistą po prostu moją radość przekazać. Tak jak psalm 122 mówi, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Dlaczego tak się uradowałem? Co mamy w domu Pańskim? Co nas po prostu zaspokaja w domu Pańskim? I psalmista mówi też w 27 psalmie, w 4 wersecie, o jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł zamieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. Dlaczego? By oglądać piękno Pana i odwiedzać świątynię Jego. A bracia znają też słowa wersetu psalmu 84, gdzie psalmista mówi: dusza moja, nie, o jako miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów, dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przysionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Później tu w dalszych wersetach mówi psalmista, albowiem jest lepszy dzień w przysionkach Twoich niż indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż zamieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg, łaski i chwały udziela nam Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Jeszcze więcej znam jeszcze z innych psalmów. Dlaczego jest tak? Psalm 92 mówi jeszcze piękne wersety. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Braterstwo, słyszeliśmy jeszcze dwa wykłady. jakie były konieczne te słowa dla nas, abyśmy właśnie w tej świętej wierze wytrwali i budowali i zbliżali się do Pana i szukali Go, bo wiemy, bo tylko się dowiadujemy w domu Pańskim o tych wielkich obietnicach, o tej wielkiej nagrodzie i o wszystkim, co Pan przygotował dla ludu swego. Kochani braterstwo, zanim przejdę do mojego tematu, no chciałem jeszcze też wspomnieć o tym pięknie, bo psalm, jak czytałem, psalm 27 mówił o tym pięknie domu Bożego. Czym jest ozdobiony dom Pański? Miłością. No, może w skrócie powiemy. Dom Pański, w którym zamieszkujemy, do którego dążymy. Dlaczego? Bo skosztowaliśmy z dobroć tego domu Pańskiego. No i ozdobiony jest wszystkimi cechami piękna, pięknego charakteru Bożego, piękna planu Bożego. Braterstwo, jeżeliśmy każdy, kto z tej wody skosztował, kto z tego pokarmu skosztował, tak jak apostoł Piotr powiedział w swoim liście, no to dlatego nas ciągnie zawsze do tego domu. I jestem Panu bardzo wdzięczny, że mi naprawdę umożliwił być z wami, dzielić się z wami. No i właśnie dołączając się do myśli i do wersetu, który jest przewodniczym z wersetem, no chciałem już, jak brat przede mną wspomniał o nagrodzie dla tych, którzy szukają Pana, to znaczy co obiecał nam Bóg, jeżeli Go naprawdę całym sercem szukamy, jeżeli trwamy w tej ufności aż do końca. Co nam Bóg obiecał? Właśnie. Bóg obiecał, a to te słowa są braterstwu znane. To nic nowego, co będę mówił, ale są znane słowa z listu apostoła Piotra. Z drugiego listu drugiego Piotra. Powiedział tak, że dane są nam co? Największe i kosztowne obietnice Boże. Oraz mówi o tym, że to jest największy dar dla nas. Prawda? No i teraz powstaje pytanie, czym są te największe i kosztowne obietnice Boże i co jest największym darem Bożym? Jak możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, braterstwo? Proszę? Życie, tak. No i naprawdę, najkosztowniejszym dla nas ludzi jest... I od czego jesteśmy najbardziej zależni? I również całe stworzenie? To jest życie, jakby braterstwo odpowiedzieliście. I z pewnością możemy tak odpowiedzieć na to pytanie. Bo wszystko, co nas otacza, co widzimy w całym stworzeniu, od najinteligentniejszych istot, od człowieka, aż do najniższych świata zwierząt i roślin, wszystko, co żyje, oprócz tego, co co uczynił człowiek. To, co człowiek czyni, nie żyje. To jest martwe. A teraz pytajmy, czym jest życie? Jak można to wytłumaczyć? Jak możemy takie obszerne pojęcie zdefiniować i ustanowić? Choć być może, że nie będziemy w stanie odkryć tajemniczych źródeł życia, to jednak możemy z pewnością powiedzieć, że Bóg, Jahwe, jest tym wielkim praźródłem wszelkiego życia. z którego zaopatrywane są wszystkie inne źródła, prawda? Wszystko, co żyje, pochodzi od Boga i od Niego zależy. Życie bądź w Bogu, czy bądź w Jego stworzeniach jest takie same. Jest to ożywiająca siła, a nie substancja. Jest to energia będąca częścią natury Boga, która w odniesieniu do Jego stworzeń istnieje jako skutek ustanowionych przez Boga przyczyn i z tego powodu jest On przyczyną, autorem albo źródłem życia. A zatem stworzenie, jak to sobie nie, w żadnym sensie nie jest częścią istoty ani natury Stwórcy, ani Jego potomkiem, jak to niektórzy błędnie sobie wyobrażają i uczą. Stworzenie jest dziełem Jego rąk, w które to dzieło Bóg tchnął, co? Życie. A uznając fakt, że życie niezależne, życie nieograniczone i niewyczerpane, życie nigdy nieprzerwane, niewytworzone ani nieuwarunkowane przez okoliczności, jest wyłącznie częścią czego? Boskiej natury. I rozumiemy, iż Jahwe z konieczności stoi ponad fizycznymi prawami i środkami, które przygotował w celu podtrzymania egzystencji swoich stworzeń. Bracia, te słowa są znane z tomów. Brat Lipka uśmiecha się, bo zna to na pamięć. Wiem. Ta właśnie cecha należy jedynie do boskiej natury i jest określona słowem nieśmiertelność. Z boskiego, nieśmiertelnego życia pochodzi wszelkie życie i błogosławieństwo, każdy dobry i doskonały dar, tak jak ziemia czerpie światło i energię z czego? Ze słońca. Mamy dobre przykłady. Wszechmogący Bóg postanowił w swoim programie stworzenia ziemię napełniać ludźmi, którzy by mieli życie wieczne. O to chodziło Stwórcy. Ten wielki Stwórca, jedyny Bóg, który powiedział uczyńmy człowieka, przygotował Adamowi i potomstwu jego przepiękny raj. W tym raju żył Adam i Ewa w najszczęśliwszych warunkach. Wszystko, co go otaczało i co potrzebował do utrzymania życia, było tak doskonałym i bezwadliwym, że protektowało to jego życie oraz utrzymywało go zdrowym i doskonałym. Nie tylko on sam, człowiek, lecz także wszystko, co go otaczało i gdzie żył, było stworzonym doskonałym, prawda? Stwórcze ręki, kochani, nie może wyjść coś niedoskonałego z Stwórcze ręki Bożej. On jest skałą, jak czytamy to w 5 Mojżeszowej 32:4. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, a werset 18 tego samego rozdziału mówi nam, kto jest tą skałą? Skałą, którą cię zrodziła, zaniedbałeś. Zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. Adam nie musiałby umrzeć w takich szczęśliwych warunkach w raju. Ale życie Adama było jeszcze od czegoś zależnym. A mianowicie od życzliwości i łaski Boga, prawda? Bóg, który wszystko stworzył, mógł zmienić warunki życia dla Adama i Ewy. Bóg uczynił życie pierwszego człowieka zależnym od czego? Już dzisiaj to słowo słyszeliśmy. Od posłuszeństwa. Tak jest. względem Jego przykazań. Ponieważ sam Stwórca znał prawa, według których Jego stworzenia mogły żyć i się rozwijać, dlatego więc wystawił stworzenie na próbę posłuszeństwa. Gdyż wszystkie drogi Jego są prawe, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Czytamy w 5 Mojżeszowej 32:4. Gdyby Adam wytrwał próbę posłuszeństwa i podjął właściwą decyzję, nie musiałby wtedy umrzeć. On uzyskałby prawo, by móc żyć wiecznie. Czy Adam miał życie wieczne, zanim popadł w grzech? Adam miał życie, które mogło wiecznie trwać, ponieważ było to doskonałe życie. Ale nie było ono jeszcze rzeczywiście wiecznym. Do tego jeszcze czegoś brakowało. Brakowało jeszcze prawa, które by upoważniło go móc żyć wiecznie. A to prawo powinno być uzyskane tylko przez, jak już słyszeliśmy dzisiaj, przez decyzję własnej wolnej woli. Życie wieczne nie jest więc właściwością istoty. Życie wieczne zależne jest od Stwórcy, który może tak organizować warunki, że jego stworzenie nie umrze, lecz może zostać wiecznie przy życiu. No i teraz powstaje pytanie, czy Adam był śmiertelny przed upadkiem w grzech? Tak. Adam był śmiertelnym. Wszyscy wiemy, że był śmiertelny, bo inaczej nie mógłby Bóg powiedzieć, którego dnia jeść będziesz z tego drzewa, to umrzesz. I powie, że Bóg na pewno umrzesz. Lepiej jest jeszcze przetłumaczone w niemieckim, elbefelskim tłumaczeniu, na pewno umierając umrzesz. Nie wiem, czy w gdańskiej tak jest poddany? Aha. W ogólnym użyciu mówi się o ludziach, że są śmiertelni. Przez to sądzimy, że ludzie muszą umrzeć. Tak jest ogólne zdanie na świecie. Ale słowa użyte w tym sensie śmiertelnym, że ludzie muszą umierać, nie jest biblijne. Jeżeli śmierć jest zapłatą za grzech, jak już słyszeliśmy, tak jak apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w 6 rozdziale 23 wersecie, że jeżeli dusza, która grzeszy, ma umrzeć, jak to powiedział też powiedziane jest w Ezechielu w 18-20 wersecie, to wtedy śmierć nie jest naturalnym postanowieniem albo zjawiskiem dla człowieka. Życie jest dla niego czymś naturalnym. A śmierć jest raczej czym? Karą, właśnie, karą za nieposłuszeństwo względem zarządzeń Bożych. Ona następuje tylko w wyniku nałożenia kary za grzechy. Śmiertelnym być może być w sensie biblijny, znaczy więc śmierć jest możliwa, ale następuje ona tylko jako kara za grzechy, za nieposłuszeństwo. Co utracił Adam przez swoje nieposłuszeństwo? Utracił życie, prawda? Co by zdobył przez swoje posłuszeństwo? On uzyskałby prawo, by móc żyć wiecznie. To to prawo miał zdobyć Adam przez próbę posłuszeństwa. Wtedy te warunki, w których on żył, pozostałyby niezmienne. Dlatego, że Adam nie wytrwał tej próby posłuszeństwa, warunki, w których żył, zostały zmienione. A przede wszystkim jego stosunek względem Boga. No i także zmieniły się warunki fizyczne, to znaczy cielesne warunki życia. Tak właśnie siłą rzeczy nastąpiło, czy nastało, więc umieranie. Lecz ponieważ Zbawiciel, on doskonały człowiek, Jezus, wziął przekleństwo Adamowe na siebie i zmarł. Adam zostanie uwolniony od tej kary i otrzyma drugą sposobność uzyskania, czyli zdobycia prawa do życia wiecznego. I wiemy, że te doświadczenia z grzechem i ich skutkami będą mu pomocne, żeby tą drugą szansę lepiej i rozumniej wykorzystać niż tą pierwszą. No a całe potomstwo Adama narodziło się z tego powodu niedoskonałym. Bóg pozwolił, to jak wiemy z historii, aż do dzisiejszego dnia, Bóg pozwolił poganom iść własnymi drogami, jak to apostoł mówi w Dziejach Apostolskich 14 wersecie i 16 rozdziale i 16 wersecie. Ludzkość nie miała jeszcze żadnej sposobności uzyskania prawa, aby móc żyć wiecznie. Nie mogłaby też żyć wiecznie w tym niedoskonałym stanie, jak teraz się znajduje. Ludzkość nigdy nie była w takim stanie, aby móc przetrwać taką próbę. Ludzkość musi dopiero być przywrócona, przepraszam, do warunków, w których znajdował się Adam przed upadkiem grzechu. I ludzie tylko w doskonałych warunkach mogą właśnie użyć swoje zmysły i uzdolnienia, a przy tym będzie im pomocne doświadczenie z grzechem i jego skutkami. Wtedy dopiero mogą uzyskać sobie prawo do życia wiecznego. I wtedy zapytamy jeszcze, będzie wtedy życie wieczne właściwością ludzi? Nie. Życie ludzi pozostanie wiecznie zależne od życzliwości i łaski Bożej. Ale Pan Jezus powiedział do sadyceuszów. Czytamy to w Łukasza 20:36. Czytamy o ludziach w wiecznym Królestwie Bożym i Jego słowa czytamy, gdyż już nie mogą umrzeć. Jak to zrozumieć? Jak to pogodzić teraz? Dlaczego? Tak, ale dlaczego nie mogą umrzeć? Ponieważ Boża życzliwość i łaska nie musi się więcej od nich odwrócić, prawda? Bo nie pojawi się już więcej, co? Nieposłuszeństwo. Jeżeli Boża życzliwość i łaska jest stale z ludźmi, będą wtedy wszystkie warunki życia, wszystkie konieczności życiowe takiego rodzaju albo takiego stopnia, które tylko będą wspierać życie ludzkie. Wewnętrzne organy ludzi są wtedy doskonałe. Nic nie zakłóca ich funkcji. Powietrze, które wdychają, nie zawiera nic szkodliwego, lecz tylko elementy ożywiające. Pokarm, który jedzą, nie jest już więcej, jak dzisiaj słyszeliśmy, przeklętym, lecz błogosławionym. Klimat, w którym żyją, jest dla nich korzystny. Do tego jeszcze rozkoszują się ludzie życzliwością Bożą, mając w nich swoje upodobanie. Tak, bracia, wtedy rzeczywiście nie mogą ludzie już więcej umierać. Taka jest logika. Ale żyją wtedy ludzie na innym poziomie istnienia? Jak uważacie, bracia? Czy mają wtedy inne życie niż Adam przed upadkiem w grzech? Nie. Adam i cały jego rodzaj jest wtedy naprawiony. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale 19-21. Wszystkie rzeczy i wszystkie okoliczności i warunki życia i Królestwo Boże na ziemi jest ustanowione i wszystko naprawione. Tak, jak było przed upadkiem w grzech. To jest cel Boży. Ale wtedy trzeba znowu się zapytać, jeszcze raz się spytać, są wtedy ludzie nieśmiertelni? Oni są i pozostaną śmiertelni. Tak samo jak i aniołowie są śmiertelni i pozostaną aż na wieki, jeżeli tak Bóg zechce. Ale wtedy ludzie nie będą już więcej umierającymi. Psalmista opisuje stan umierania następującymi słowami. Jam biedny i bliski śmierci od młodości mojej. Zawisła nade mną groza Twoja, jestem rozpaczony. Mówi psalmista w 88 psalmie i w 16 wersecie. Być śmiertelnym jest właściwością istoty. Być nieśmiertelnym jest też właściwością istoty. Być śmiertelnym znaczy być w odpowiednim stanie, w kontynuacyjnym stanie życia od urodzenia aż do śmierci. Śmiertelna istota może być umierającą, lecz nie musi być umierającą. Czy śmiertelna istota musi być umierającą? Jest znowu zależna od życzliwości Boga. A życzliwość Boga zależy od pozycji, do której się stworzenie doprowadziło względem Boga, to znaczy przez posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo. Psalmista w 87 psalmie, w 7 wersecie mówi: wszystkie me zdroje są w Tobie. Więc ludzie nie będą żyli sami siebie, lecz ich życie jest i pozostanie zależnym od Boga. Pan Jezus powiedział w Jana 3,16: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Apostoł Paweł napisał w 2 liście do Koryntian w 5 rozdziale i w 19 wersecie: ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat samym sobą jednając, nie poczytując im upadków ich. Dlatego też mógł powiedzieć apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian w 22 wersecie: albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I tu trzeba podkreślić wszyscy, a nie tylko niektórzy, jak znamy też takie nauki. W Piśmie Świętym jest często mówione o życiu wiecznym. W Starym Testamencie występuje to tylko jeden raz w proroctwie Daniela 12:2. W 4 Ewangeliach występuje to wyrażenie życie wieczne 26 razy. W tym jest wiele wypowiedzi, w których mówi Pan o swoich naśladowcach, o członkach swojego ciała. W tych wypowiedziach nie mówi Pan nic o nieśmiertelności albo boskiej naturze, prawda? Mimo że Pan mówi o życiu, które mu Ojciec da. Nie używa wyrażeń nieśmiertelność albo boska natura. Ale mistrz mówi w Ewangelii Jana 5:26, co powiedział Pan Jezus? Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Syn, Jezus Chrystus, otrzymał swoje życie po swoim zmartwychwstaniu, które ma Ojciec. Co znaczy, bracia, mieć żywot sam w sobie? Jest to życie, braterstwo, które nie jest zależnym od jakiejkolwiek istoty, od jakichkolwiek zewnętrznych warunków. Nie ma więc nikogo i nie ma niczego, co mogłoby takie życie przerwać, prawda? No i wiemy, nawet nie warto pytać, kto miał od wieków taki żywot. Każdy to wie. Bóg sam. Ale Jezus powiedział, że Bóg mu dał, mając życie w samym sobie. Jezus, jak wiemy, czy miał od samego początku? Nie. On nie miał go jako logos i nie miał go jako człowiek. Zaś otrzymał je przy swoim chwalebnym zmartwychwstaniu. On otrzymał to samo życie, które ma Ojciec, a mianowicie życie samo w sobie. To jest właśnie nieśmiertelność, albo innym wyrażeniem boska natura. Odnośnie życia są dwa stopnie: śmiertelność i nieśmiertelność. O trzecim stopniu życia nic nie uczy Pismo Święte. Pan Jezus otrzymał od Ojca nieśmiertelność. Jest to stopień boskiej natury. Czyli tak. A co do istoty Jego, stał się On takim, jakim jest Ojciec. I jako Syn został na wieki utwierdzony w podobieństwie tej samej właściwości istoty. A o wybranych, o Kościele Bożym, o członkach ciała Chrystusowego mówi Pan w Jana 7:38. Może już słyszeliśmy dzisiaj to słowo? Kto wierzy w mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Na co to wskazuje, braterstwo? Czy nie wskazuje to na tak wysokie stanowisko, do którego członkowie Jego ciała mają być wywyższeni? To znaczy, oni będą też źródłami życia. Jak to powiedział Pan w Jana 4:14. Znamy te słowa. Jak Pan powiedział do Samarytanki, wodę, którą ja mu dam, nie będzie już pragnął na wieki. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim czym? Źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Oni zostaną wywyższeni na stopień jaki? Nieśmiertelności, jak właściwie mówisz, boskiej natury. Oni będąc z Panem i będą z Nim działać, a o tym oświadcza Jan chwalebnymi słowami swego pierwszego listu w rozdziale 3 i w 2 wersecie. Znamy te słowa. I on mówi tak: umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy. I podkreślmy to słowo, wiemy, tak jak brat przede mną mówił, tą ufność, tą pewność tej wiary, to przekonanie, że wiemy, że gdy się objawi, będziemy Jemu podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I wtedy mówi w wierszu trzecim, i każdy, kto tą nadzieję w Nim pokłada, co robi? Oczyszcza się, jak On czysty jest. Braterstwo, jak się oczyszczamy? Można tu też wiele pytań stawiać, ale myślę, my oczyszczamy się podczas, gdy przyswajamy sobie to, co mówi Pismo Święte. Oczyszczamy się podczas, gdy przyswajamy sobie, jak już brat przede mną mówił, co przyswajamy sobie? Świętą wolę Bożą, dotyczającą nas i całej ludzkości, wyrzucając z nas wszelką samowolę, wszelkie zło i wszelką nierozumność i odrzucając wszelkie ludzkie teorie. Dlaczego nie powiedział Pan Jezus swoim uczniom od samego początku, że przy zmartwychwstaniu otrzymają nieśmiertelność i boską naturę? On sam powiedział w Jana 16 rozdziale, w wersetach 12-14, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką, to znaczy w całą, w zupełną prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz człowiek usłyszy, cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to ma przyjść, i co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wiemy, braterstwo, że podczas Pięćdziesiątnicy posłał Pan Ducha Świętego. I od tej pory dopiero apostołowie poznali całą prawdę i ją głosili. A my nie pozwólmy sobie nic odebrać z całego postanowienia Bożego, woli Bożej. Tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich 20-27, jak apostoł Paweł co powiedział przy pożegnaniu? Objawiłem wam cały plan zbawienia. Mówię teraz moimi słowami. Cały plan Bożego wieków. Od Pięćdziesiątnicy przemawiał Pan do apostołów dalej przez Ducha Świętego. Tak więc pisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, w 1 Koryntian 15:53-54, albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Słowo nieśmiertelność w liście, w pierwszym liście do Koryntian, jak już czytałem w wersetach 53-54 i w pierwszym liście do Tymoteusza 6:16 jest przez apostołów również użyte jako nieskazitelność, czytamy. Porównać można te słowa z następującymi wersetami. W Rzymian 2:7. Nie wiem, ze względu na czas, nie będę już ich odczytywał. Jeżeli ktoś może chce sobie zanotować. Rzymian 2:7, 1 Koryntian 15:42, 50-53, 2 do Tymoteusza 1:10 i Rzymian 1:23 i 1 Koryntian 15:52 I pierwszy do Tytumusza 1:17 i pierwszy Piotra 1:4-23 i pierwszy Piotra rozdział 3, werset 4. Nieskazitelność znaczy, że coś lub ktoś nie może być już skażonym, nie może się rozłożyć i zgubić swojej wartości. Tak można to zdefiniować. Nieskazitelność zatem jest równoznacznym z nieśmiertelnością, jeżeli chodzi tu o osoby. Ponieważ to, co posiada życie i jest zabezpieczone przed śmiercią, nie można powiedzieć, że jest nieskazitelnym. Apostoł tłumaczy pod wpływem Ducha Świętego, że nasz Pan Jezus zniszczył śmierć, a żywot i nieśmiertelność najjaśniej wywiódł przez co? Przez Ewangelię. Mówię w drugim liście do Tymoteusza 1:10. Ale ten werset, braterstwo, uczy nas dwojakiej myśli. Po pierwsze, życie doskonałe, trwające życie musi być odróżnione od nieśmiertelności. A po drugie, że żadne z tych dwóch wielkich błogosławieństw nie było dostępnym przed Ewangelią, przed tym wielkim zbawieniem, które najpierw zwiastowane było przez kogo? Przez naszego Pana. Czytamy to w liście do Hebrajczyków w drugim rozdziale i trzecim wersecie. Co wywiodła ta wesoła nowina naszego Pana na światło względem tych dwóch wielkich błogosławieństw, czyli życia wiecznego i nieśmiertelności? Względem życia wiecznego pokazała Ewangelia, jak z łaski Bożej nasz Pan odkupił całe potomstwo Adama i przez to stworzył każdemu człowiekowi możliwość, aby w czasie naprawienia wszystkich rzeczy móc przejść ze śmierci do żywota. Lecz względem nieśmiertelności zatroszczył się Bóg o mało niektórych, którzy się tak bardzo poddawają woli Bożej i udowadniają zupełne posłuszeństwo, że Bóg uczyni i z nich nowe stworzenia. Ci właśnie i tylko ci mają dorównywać ich wywyższonemu Zbawicielowi oraz mieć udział w nieśmiertelności i boskiej naturze. Braterstwo, czy nie możemy podziwiać Bożej mądrości nad Jego zamiarem i przeznaczeniem? Jakaż to radosna nowina jest nam zwiastowana, że ani aniołowie, ani cheruby i serafini nie mogą mieć udziału w nieśmiertelności oprócz tak małej liczby z ludzi, którzy zostali wykupieni z tej ziemi, jak czytamy w objawieniu 14, rozdziale 5, wersecie, którzy wykupieni zostali z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i baranka. Dlaczego pisze apostoł Piotr zachwycającymi i dobitnymi słowami, jak już na początku wspomniałem, w drugim liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach 3 i 4. Odczytam te wersety. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Cnota jest... Trzeba pod cnotą zrozumieć pilność, duchowa energia i zdecydowanie. Przez które darowane zostały nam drogę i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Dlatego więc, bracia, że możemy właściwie poznać Boga w Jego chwalebnych cechach i zamiarach miłości, jesteśmy pobudzani dążyć do tak wielkiego celu, do boskiej natury. Ludzkość zaś otrzyma życie wieczne na ziemskim poziomie życia. To znaczy doskonałe, ale śmiertelne życie ludzkie, lecz które nie musi umrzeć, nie musi się skończyć. Natomiast oblubienica pańska, Kościół Boży, otrzyma życie wieczne na boskim poziomie życia, to znaczy nieśmiertelność. Aby przy pierwszym zmartwychwstaniu być do tego podwyższonym, jest konieczne co do tego? Spłodzenie z Ducha. Duch Święty, święta Boża moc, spładza takich w ich zmyśle do podobnych charakterów Chrystusa. Dlatego Bóg jest ich Ojcem, dawcą życia. A oni zaś są czymś? Czym? Dziećmi, to znaczy innymi słowami, braćmi Jezusa. Jak to pisze apostoł w liście, Paweł w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale, w wersetach 10-12. Odczytam teraz ten werset. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiózł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, to znaczy Chrystus, jak ci, którzy bywają uświęceni, Jego członkowie, z jednego są wszyscy. I z tego powodu nie wstydzi się nasz Pan nazwać nas braćmi. Braterstwo, na tym trzeba się nawet oczy zamknąć i pomyśleć głęboko nad tym. I Pan już powiedział proroczo przez słowa Dawida, przez usta Dawida w 22 psalmie, w 22 wersecie. Będę opowiadał imię Twoim braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Kochani braterstwo, na koniec naszego rozważania zapiszmy sobie głęboko w sercach naszych słowa naszych kochanych braci, brata Piotra i brata Pawła. Odczytajmy je z pierwszego listu Piotra, wersety 3-7. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane, ku czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Oraz Czytamy teraz słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian 7:1 i pierwszego Tymoteusza 6:11-12. Mając wtedy te oblubnice, te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się ze wszystkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, to znaczy pożądliwości oczu i ciała, a zabiegaj o co? O sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego jesteś powołany. Kochani braterstwo, kto by chciałby na ten temat dokładniej, detalicznej tą myśl i to zagadnienie pojąć, zrozumieć, niech poświęci na to czas i z modlącym się sercem przebada 13 rozdział 5 tomu. Braterstwo, ja myślę, że to jak bracia, którzy już tak długo jesteście, dłużej jak ja, w tej świętej wierze i prawdzie, poznaliście, że to są myśli z 5 tomu, prawda? Nie chcemy nic innego uczyć, bo to, co nam Pan przez wiernego sługę dał, kochani, jeżeli zaniedbamy, czy się przejemy tym pokarmem, bo może już są też takie przypadki, że niektórzy zaczynają się nudzić. Nawet już słyszałem słowa, że ja będę tylko czytał tomy, to mogę zbłądzić. No ja się przestraszyłem. Ale nie, jestem tak samo przekonany, bo one są wykładami Pisma Świętego, które nie sam brat Rosel, tylko Pan przyniósł ten pokarm. I nie ceńmy ten pokarm, ceńmy nasze społeczności, ceńmy te możliwości, które nam Pan daje. I dlatego, tak jak na początku wspomniałem, nas ciągnie do domu Bożego. Bo tylko to jest domem, gdzie jest prawda. Gdzie właśnie ta święta prawda mieszka i jest ceniona przez braci i żyta przez braci. I właśnie, kochani braterstwo, czy u nas w mniejszym gronie, jak się zbieramy w Niemczech, czy tutaj z 1000 braćmi jest jeden i ten sam dom Boży? Bo zbieramy się w czyim imieniu? W imieniu naszego Pana. To znaczy nie tylko w imieniu z pozoru, ale w Jego zmyśle, w Jego cechach, w Jego zamiarach. W tych zamiarach też się tutaj zbieramy. A że nam Pan takie daje możliwości, że Pan daje tak tyle siły braciom tutaj, że mogą takie cudowne miejsce tutaj zorganizować. Kochani braterstwo, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, jakie cudowne pociechy, napomnienia, zachęty do tej świętej wiary i żeby wzajemnie się po prostu budzać, zachęcać, żeby wytrwać w tej pielgrzymce aż do końca. A jak słyszeliśmy o nagrodzie, czy można sobie wyobrazić większą nagrodę, o którą się ubiegamy? Nie ma większej nagrody. I tego braciom z całego serca życzę, jak i sam sobie, niech Pan nas błogosławi tak dalej, jak dotąd. Pokój wam, bracia.